Lotu Polska, dzień dobry wieczór. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na specjalne wydanie waszej ulubionej audycji.
Tu puszczamy oczko i kłaniamy się tym niżej. Dawid Ramadan,
Violetta Abrasowicz-Malej. Styczeń prysnął, nie ma, a wraz z nim skończyły się wakacje w Nowej Zelandii.
Piękną puentą z przytupem okazał się finał WOŚP zorganizowany w Domu Polskim w Auckland, do którego ze zbiórką dołączył w tym roku stołeczny Wellington.
Paulina Piasta, szefowa sztabu WOŚP w Auckland, jest dzisiaj z nami. Czas na podsumowanie. Cześć, Paula.
Cześć.
Ale jest też Dawid Ramadan, wciąż.
Cześć, Paula, tak.
Niezmiennie. On tutaj jest nie tylko jako współprowadzący dzisiaj audycję Halo tu Polska, ale także jako wolontariusz, jako współorganizator wspólnie z Pauliną właśnie WOŚP-u. 29 finału tegorocznego. Spełnił on wasze oczekiwania.
Finał, myślę, że udał się naprawdę dobrze. Te dodatkowe parę tygodni pozwoliło nam zebrać dodatkowych sponsorów, zebrać przedmioty na aukcję, zaangażować więcej ludzi w całą akcję, także tak naprawdę wyszło nam to na dobre.
Wielki hit, no. Wyszło bardzo dobrze, tak naprawdę to przełożenie terminu chyba trochę nam pomogło, bo mieliśmy więcej czasu i przy okazji też wakacje się skończyły, więc ludzie mogli dojechać, dotrzeć, więc wszystko się udało, było super.
Chociaż długi weekend trochę pokrzyżował plany, myślę, wielu. Niektórzy nawet z drogi, gdy wracali ze swoich wakacji, jeszcze na chwilę zajrzeli do Domu Polskiego, żeby chociaż odrobinę tego klimatu łyknąć. A co stracili ci, którzy nie dotarli?
Najważniejszym i pierwszym punktem programu było oczywiście pierogi, czyli to, od czego każda rodzina zaczynała, czyli pierogi, gołąbki i bigos od Angeliny z Taste of Poland.
Tych bytów nie ma oddzielnych, słuchajcie. Dom Polski i pierogi idą zawsze w parze.
Tak?
Tak. Każda impreza to zawsze pierogi. Zawsze musimy reklamować. I zawsze musimy mówić, że Dom Polski i pierogi, jak jest impreza w Domu Polskim, to będą i pierogi. Ludzie często nawet na te same pierogi przychodzą. A przy okazji, jak jeszcze biorą udział w świetnej imprezie, w świetnym wydarzeniu i mogą wesprzeć tak niezwykłą inicjatywę Jurka Owsiaka, którą organizuje, prowadzi od 29 lat, no to tym bardziej.
Jak najbardziej.
Pierogów może już się nie da spróbować, ale zobaczyć można ciągle to, co się działo w Domu Polskim, ponieważ na naszym kanale, na naszej stronie na Facebooku jest wideo z relacji live z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc jak ktoś chciałby nadrobić, to jeszcze ma okazję.
Były do obejrzenia występy muzyczne, był nawet na specjalnie na WOŚP założony zespół o nazwie Kwarantanna, gdzie chłopaki grali stare polskie przeboje rockowe.
Chłopaki w osobach?
W osobach Piotra Piasta, mojego taty.
Pozdrawiamy, Piotruś.
Pozdrawiamy. Który był basistą w zespole.
Przemek Urszulek, Staszek Porczyk.
Staszek Porczyk.
Stachu. Super chłopaki grali,
naprawdę. Tak, dziękujemy im bardzo. Wszyscy nucili pod nosem i
mieli 300, zawsze czuję się niedosyt. oni się spotkali, żeby trenować do orkiestry?
Mieli może 3 próby, także naprawdę...
Zabrzmieli jak profesjonalni, jak profesjonalny muzyczny band, no.
Miejmy nadzieję, że kwarantanna przetrwa i że to będzie zespół, który będzie nam towarzyszył.
No chociaż...
Nie tylko w czasie kwarantanny.
Znacznie.
Dopóki Jem nie może przylecieć do Nowej Zelandii dać koncert, to myślę, że ma świetne zastępstwo.
No ba, oczywiście, że tak. Więc było i granie muzyki na żywo, i były licytacje na żywo. Co było hitem podczas licytacji?
Obrazy.
To obrazy pani Teresy Trzan, zdecydowanie obraz o nazwie Sunshine on Rangi Toto okazał się największym hitem, który poszedł za 360 nowozelandzkich dolarów. Mm-hmm. Mieliśmy także do wylicytowania lot samolotem.
Taką awionetką, nie?
Tak. Ja lot... Chyba 400 dolarów, tak? To się tak skończyło?
Tak. Ta licytacja skończyła się na etapie 400 dolarów.
Tak, 400 dolarów.
Mieliśmy też najnowszą produkcję, płytę winylową i płytę CD od Michała Martyniuka, naszego już zaprzyjaźnionego z Halo tu Polska, muzykiem jazzowym.
To przyznam, że zazdrościłam zwycięzcy. A podczas całej imprezy mieliśmy także tak zwane ciche aukcje, gdzie można było wylicytować różne fanty wyśpowe, czyli koszulki, bryloczki, bandany i polskie płyty z filmowej i z muzyką, a także dzięki pani Marii Nowak ogórki kiszone.
Ach, one tak, wiecie co, ja też sobie kupiłam. Jeden słoik, ale niestety was już nie poczęstuję, bo wszystko zeżarłam. To najlepsze ogórki ever jadłam. No, naprawdę pyszne. Pyszne, pani Marysiu.
Pozdrawiamy.
My tu jeszcze kilka takich słoików przytulimy.
Ja tam wpisałem na dzień dobry 20 dolarów za słoik. Myślałem, że to uda się, ale się nie udało. Więc...
Serio?
No.
Kto był za tobą?
Przede mną? Nie wiem, kto wygrał. Nie powiem, ale nie powiem tam. Przegrałem za ogórki. Przegrałem za słoik.
Ile pieniędzy udało się zebrać?
Dopiero wczoraj zakończyliśmy aukcję na TradeMe, ale już na tym etapie zebraliśmy 3000 dolarów nowozelandzkich, z czego jesteśmy mega zadowoleni, no bo jednak był to długi weekend i trochę baliśmy się, że ludzie nie będą mogli przyjść. Także dziękujemy wszystkim, którzy coś wylicytowali, którzy wspomogli nas jedzeniem ciast i bigosu i innych polskich dobroci.
To podobnie jak rok temu. Jeśli chodzi, nie wiem, czy udało się...
Podobnie jak rok temu,
tak, bardzo podobnie
mimo
rok
że
temu,
był długi weekend.
Mimo,
także
że był długi
myślę,
weekend,
że jest tak, sukces.
To zawsze są, słuchajcie, kolejne rekordy do pobijania. No,
tak.
Za rok będzie 30. finał, piękna, okrągła, cudowna rocznica. To wszystkie ręce na pokład znów. Może trochę wcześniej uda się zorganizować tak zwanych darczyńców, osoby, które zechcą współuczestniczyć w tym wydarzeniu. Może też nie pokryje się to z żadnym długim weekendem w Nowej Zelandii. Trzeba na to wszystko liczyć, trzymać kciuki i cieszyć się z tego, co tutaj zostało osiągnięte podczas 29. finału. Cudne wydarzenie. Dzięki ci, Paulina, że wzięłaś ten ciężar na swoje bary, utaszczyłaś ten ciężar, podołałaś.
Nie sama.
Genialnie.
Nie sama, było także cudnie. Dziękuję bardzo wszystkim wolontariuszom, wszystkim tym, którzy się zaangażowali. Dziękuję Dawidowi.
Dziękuję.
Dziękuję ci, Dawid.
Dziękuję.
Dziękuję.
Następnym razem ja będę gościem, dobra? Ja lubię chyba.
Musimy poćwiczyć troszkę.
Fajnie jest być gościem u nas. Zapraszamy, słuchajcie, ci, którzy chcą wystąpić w Halo tu Polska, zawsze mogą do nas napisać, zawsze mogą się odezwać na Facebooku, zawsze mogą powiedzieć, słuchajcie, jestem, mam coś ciekawego do opowiedzenia. Także my bardzo chętnie takie osoby przyjmujemy, gościmy u nas. Albo u mnie w domu, albo w rozgłośni Planet FM.
Oferują nawet wino. O!
Jest po 21 już. 22 to można.
No dobra, to spuszczamy zasłonę milczenia.
Nigdy nie było przecież w nas, a cudzy los obojętności pokazał czas miłości, czas nie zostawiają. Gdy wasze serca w naszych sercach przecież w życiu przede wszystkim yeah.
Ludzka życzliwość liczy się.
Niech rozbrzmiewa w dzień i w nocy wielka orkiestra świątecznej pomocy.
Jest przykładem Polaka, który żyjąc za granicą, bo w Nowej Zelandii każdego dnia osiąga sukcesy. Więcej, wciąż czuje niedosyt. Wciąż goni za nowymi wyzwaniami. Rafał Klisvel-Ralf, założyciel i dyrektor Future Lab. Cześć, Rafał.
Cześć, witam.
Wolisz Rafał czy Ralf?
Wolę Ralf, a to wywodzisz się z Polski, nie z Nowej Zelandii. To jest ksywa moja ze studiach.
Ralfie zatem. Stań się proszę inspiracją dla wielu, także dla nas, dla naszych słuchaczy i opowiedz, jak to się zaczęło.
Przygoda zaczęła się dosyć przypadkowo. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tak dosłownie. Dosłownie to uciekałem z takiej kultury polskiej, gdzie jest bardzo ciężko się wycofać z zawodu. Ja dosyć szybko zrobiłem karierę w Polsce i bardzo chciałem się wycofać. Po prostu przytłaczała mnie ta kariera. No i ciężko jest dostać pracę w Polsce, kiedy się osiągnie coś, żeby wrócić o 2 stopnie na dół i powiedzieć, ja chcę z powrotem być podstawowym jakimś tam klepaczem kodu, jak to mówimy w Polsce.
Klepacz kodu, bo skończyłeś
informatykę. Tak,
informatykę na byłem Politechnice programistą, w Krakowie.
Potem tak, w Politechnice w Krakowie, potem byłem programistą, potem byłem architektem, potem byłem menadżerem projektów. No i potem jakoś ten stres tak jakoś mnie dobijał, że chciałem trochę spowolnić i, że tak powiem, szukałem tu i tam, zacząłem pytać i ciężko było. Więc wymyśliłem, i po raz pierwszy, że pracowałem w bardzo dużej firmie, którą każdy w Polsce znał. Wymyśliłem, że...
Pokrewnej mojej.
tak, tak, grupie medialnej.
Tak jest.
I wymyśliłem, że pojadę sobie gdzieś do kraju, gdzie nikt o Polsce nie słyszał. No i tak wyglądało w Nowej Zelandii. Wylądowałem w Nowej Zelandii, natomiast jak to się skończyło, to już wspominałem, wylądowałem na lotnisku i za bardzo nie wiedziałem, co dalej. Taka była historia prawdziwa. Cały mój plan to były 2 dni w hostelu w Mount Eden. To był cały mój plan.
Dwudniowy plan.
Dwudniowy, tak.
Na całe życie.
Dwudniowy. Dużo szczęścia, dostałem pracę, no i jakoś zostałem.
Jaką pracę dostałeś?
Dostałem pracę w... To jest jakiś limit wieku na tej audycji?
Nie ma.
Okej, dostałem pracę po pijaku. I to taka ciekawa historia. Miałem bardzo dużo rozmów kwalifikacyjnych, tak? I... Na rozmowach aplikacyjnych każdy się stresuje, tak? I jeszcze szczególnie język jest różnica, kultura jest różnica z kulturą, z językiem. Różne, też tutaj nawet narzędzia się używa do programowania.
Już wtedy nawet... używało, te 10 lat temu, tak? Już wtedy te procesy rekrutacyjne były inne niż te, które znałeś z Polski.
Oczywiście. I to jest wszystko, każdy kraj ma swoje jakieś tam rzeczy, które naprawdę stresują, tak? I ja przyjechałem tu, miałem 26 lat, byłem zestresowany. Więc jak się te rozmowy kwalifikacyjne nie powodziły, to ja już miałem bilet powrotny i tydzień przed powrotem miałem imprezę pożegnalną i po południu na tej imprezie pożegnalnej dostałem telefon, czy mogę przyjść na interview i powiedziałem, że ja wracam za tydzień, więc zapytali, czy mogę przyjść tego samego dnia. A ja już byłem po kilku. Więc nie polecam. Naprawdę nie polecam. I nie mówię, że to jest dobrze. Natomiast stres zniknął. Stres zniknął. Powiedziałem na rozmowie kwalifikacyjnej. Powiedziałem, wylatuję za tydzień. Chcecie mnie, to musicie, macie tydzień na zdecydowanie. Nawet chyba było mniej. To było 5 dni. I następnego dnia dostałem telefon, anuluj bilet. I dostałem pracę w agencji reklamowej.
Ale to nie było tak, że przyjechałeś bez znajomości języka. To nie było tak, że przyjechałeś bez znajomości nawet kultury, bo musiałeś już mniej więcej sobie to przepracować.
To 10-11 lat temu trochę tak, nie powiem, że bardzo złą wiedzę mieliśmy, ale niewiele wiedzy mieliśmy o Nowej Zelandii. Dlatego ciężko też było się nauczyć, co tutaj będzie. Australia, wszystko wiedzieliśmy o Australii. Wiadomo, każdy ma swoją ciocię w Australii, z Polski. Natomiast ta Nowa Zelandia to jednak ciężko się nauczyć, natomiast tak jak powiedziałaś, moja znajomość angielskiego była jakaś.
Natomiast, tak ci się wydawało.
Tak mi się wydawało, natomiast realia i Nowozelandczycy zweryfikowali bardzo szybko.
I okazało się, że?
No, że tak nie do końca się, że znając słowa, nie do końca zna się język, tak? Mhm. Że,
zderzyłeś się ze ścianą nierozumienia ich.
Oczywiście, tak. I w wielu przypadkach to jest... również kwestia samego nowozelandzkiego oraz no troszkę też edukacji w Polsce. Ja myślę, że ta edukacja, ja nie wiem, czy to Polska akurat jest problem, czy to są książki, natomiast no, nikt nie mówi w sklepie dzień dobry, czy mógłbym poprosić książkę w twardej okładce, tak? to jest, ja rozumiem, że jakoś trzeba się to nauczyć, natomiast wydaje mi się, że to troszkę za mało takich prawdziwych
konwersacji.
Dokładnie, praktycznych rozmów, nawet nagranych z prawdziwym kimś, to mówi się, bo te kasety, jak się pamięta, te kasety sprzed lat, to one są takie bardzo płynne. Natomiast tu się przyjeżdża, tutaj nikt płynnie nie mówi, to nawet często buzi nie otwierają w Nowej Zelandii i mówią bardzo szybko i no jednak bardzo szybko weryfikuje twoją wiedzę angielskiego.
A jak się nawiązuje przyjaźnie z rdzenną społecznością? Powiem, że takowe nawiązałeś.
Tak. To jest ciekawe. Maorysi też się troszkę dzielą pomiędzy sobą. Natomiast oni do dziś mają te plemiona. Do dziś dnia jest sytuacja, że na przykład z północy nie może wziąć ślubu z ludźmi z okolicy Rotorua, czyli z środkowej północnej wyspy. Tak? Oni się... nie bardzo
nie mieszają.
Lubią. Nie mieszają, tak. Natomiast oni są do dziś, mają taką wielką poczucie tradycji. Bo wiadomo, że Maorysi, wiadomo czy nie wiadomo, Maorysi byli bardzo agresywnymi plemionami dawniej, bardzo wojowniczymi. Także do dziś dnia jest tak, że są ci Maorysi, którzy się trzymają bardzo ze sobą i ci Maorysi, którzy się mieszają. Natomiast
jak twój Maorys chciał się wymieszać.
Trochę tak, natomiast ma 11 rodzeństwa, więc to ciężko się wymieszać, jak się ma wszystkich się Maori. Natomiast jego dziewczyna jest kiwuską, tak? Moja pierwsza dziewczyna w Nowej Zelandii to była koleżanka ze szkoły. Oj, jakie połączenie. Koleżanka ze szkoły, dziewczyny tego chłopaka, mm-hmm. tak? Także mieszkaliśmy w jednym domu przez 1,5 do 2 lat około. I dobrze było poznać tą maoryską kulturę. Również z perspektywy takiej, którą nie znamy, czyli takiej rodzinnej. Oni są bardzo rodzinni. Naprawdę, jeśli się ma 11 rodzeństwa, to jednak, nie wiem, zawsze mnie się wydawało, że będziesz jakieś tak miał lepsze lub gorsze stosunki ze swoim rodzeństwem.
W specjalnym wydaniu zagraliśmy specjalnie dla Was specjalny utwór po maorysku zespołu 660 pod tytułem Kiamakito Ukaipo, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy nie zapomnij swoich korzeni. Z Ralfem Klisem było obyczajowo, teraz biznesowo.
Jak bardzo chłonny jest rynek nowozelandzki? Cały czas jeszcze rozmawiamy o tej branży IT, ale też chciałabym o innych branżach porozmawiać, czy może nie tyle konkurencyjnych, co równoprawnych, równoległych, które rozwijają się tak samo szybko, bo to nie jest tajemnicą, że branża IT w Nowej Zelandii jest po prostu pędzi jak szalona i tego końca nie widać, tego pędu. To jest po prostu horyzont. Ma się takie wrażenie, że oni tutaj rzeczywiście stawiają na specjalistów, programistów, architektów i innych z branży IT, którzy im dowożą.
Ja myślę, że to jest problem światowy, to nie jest z Nowej Zelandii, bo jeśli pomyślimy o czymkolwiek, wszystko ma komputer teraz, tak? Zegarek, nasz samochód, nasz telewizor, wszystko jest komputerem, tak? I tych programistów ciągle brakuje i będzie coraz więcej brakowało w Nowej Zelandii. W zeszłym tygodniu wyszedł artykuł, że mamy najniższe wyniki w matematyce od bodajże 20 lat. I to jest problem, ponieważ jednak podstawą informatyki jest matematyka, tak? Nie produkujemy, to jest brzydkie słowo, ale tak naprawdę nie produkujemy
lokalnie
dzieci, które są bardzo techniczne. Ta matematyka nie jest taka sexy jak ten, you know, YouTube.
Jak ubiegły rok, trudny dla wszystkich, inny dla wszystkich, na całym świecie, dziki, i trudno też powiedzieć, w którą stronę ten rok ubiegły zmieni naszą przyszłość. Mhm. Ale jak on wpłynął na funkcjonowanie firm?
No, oczywiście wpłynął. Nie chcę mówić o firmach, których nie znam, natomiast są skrajności. Tak? IT, którym ja jestem, oczywiście poszybowało w górę. To są jakieś kosmiczne projekty, które mieliśmy sytuację, kiedy w kwietniu, czyli w naszym lockdownie w Nowej Zelandii, tutaj wszyscy musieli być zamknięci w domu. Bardzo dużo projektów zostało anulowanych, bo wszyscy się bali, tak? I wszyscy panikowali. No nikt nie wiedział, co się stanie ze światem. I to było pierwsze 2-3 tygodnie, wszyscy panikowali. Naprawdę wszystkie firmy, łącznie z nami jako IT firma, no nie wiedzieliśmy, co się stanie. Nie wiedzieliśmy, co dalej. Potem jakoś się to uspokoiło, potem czwarty, piąty tydzień lockdownu zaczęło się unormować. Jak się lockdown skończył, mieliśmy sytuację, kiedy ludzie potrafili przez rok siedzieć na kontrakcie i zdecydować się, czy chcą podpisać, czy nie. Nagle się wszyscy zrzucili, że wszyscy chcą nagle, bo się okazało, że no ten koronawirus przyspieszył rozwój,
procesy
i rozwój wszystkich firm od przynajmniej 10 lat. To wszystko musiało pójść w komputer, tak? To już nie można pracować z domu.
Praca zdalna na przykład.
Tak, nie można
też
pracować z domu z zeszytem, tak? Nie można pracować, nie można pokazać komuś, nie można komuś narysować, o czym się myśli, na tablicy z tyłu, tak? Bo nikt nie widzi. To wszystkie, wiesz, te wszystkie rozwiązania musiały iść w komputer, dlatego IT tutaj chyba, no, jeśli...
Krok milowy,
nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek firma na całym świecie narzekała, jeśli chodzi o IT. Natomiast, no wiadomo, turystyka dostała w kość bardzo, nowozelandzka. Tutaj ja byłem zaskoczony, jak bardzo dużo Polaków przyjeżdża jako turyści. Przyjeżdżało dużo Polaków, dużo firm przyjeżdżało, polskich.
Coraz więcej, bo są takie mody destynacyjne. W pewnym momencie pamiętam, jak LOT otworzył połączenia z Japonią, to nagle wszyscy się rzucili na Japonię, wycieczki zbiorowe, bardziej pojedyncze, bardziej właśnie grupowe. Bardzo dużo tego było i ta Japonia przestała być takim miejscem tajemniczym, już była coraz bardziej odkrywana. Podobnie pewnie tutaj, jednak wszystkie firmy przewozowe, transportowe, tak? Wiele linii lotniczych. Jednak uruchamiając pewne połączenia z Singapurem. Do Singapuru stąd jest ile? 10-11 godzin. To już jest tylko kolejny kawałek, tak, do lotu.
Dokładnie.
I to już jest dużo bardziej udrożnione, dużo bardziej otwarte.
Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o wpływ zeszłego roku, to turystyka ucierpiała bardzo. Ja odwiedziłem Południową Wyspę w październiku. Pożyczyliśmy ten taki duży
campervan,
tak, z łóżkami, z łazienką, kuchnią. No i próbowaliśmy podróżować po takich miejscach, gdzie ludzie nie jeżdżą, żeby było coś nowego dla nas też. W niektórych miejscach są dramaty. Naprawdę byliśmy w sklepie, na przykład, w którym pani nam powiedziała, że było 8 osób i została jedna. Wszyscy inni zostali zwolnieni. I to są takie miejsca, gdzie zawsze przejeżdżały te autobusy turystów. Dzień, setki turystów z całego świata przejeżdżało, zatrzymywało się na kawę czy na jakiś lunch.
Nie ma tego.
To cierpi bardzo, turystyka cierpi bardzo. Trochę też eksport, ale to brak kontenerów. Ze względu na koronawirusa wszystko się przełożyło na wysyłkę, tak? Shipping, because wszyscy są w domu. Ponieważ wszyscy są w domu i brakuje kontenerów na świecie.
Kolejna branża, która ma szansę się znów rozwijać, prawda? Bo właśnie tak. Firmy transportowe, kontenerowce, statki, bo tak. Pewnie bardziej taką drogą w te dalekie kierunki niż samolotowe transporty, bo tak, te są oczywiście. Dużo droższe.
Oczywiście, no, mhm. to też trochę wynika z technologii. Wiadomo, jeśli tak. eksportujemy owoce kiwi, to tak. muszą być w lodówce cały czas, tak? Czy mleko w proszku też ma jakieś tam warunki, które musi spełnić. Więc to też z tego wiem cierpi. I nie z tego powodu, że jest po prostu nie ma zapotrzebowania na to, tylko to jest ten chaos spowodowany wirusem na całym świecie.
No, którego nikt nie potrafi ogarnąć.
To jest trochę tak, że niby nie wiedzieliśmy, niby wszyscy wiedzieli, że jak kiedyś wirus będzie, to będzie źle, natomiast nikt nigdy nie siadł i pomyślał, co zrobimy, tak? No i nikt nie wiedział. Tak naprawdę pierwszego dnia lockdownu wszyscy siedliśmy i chyba każdy miał taką myśl wewnątrz głowy, każdy na świecie siadł sobie na kanapie i sobie myśli, no co dalej? Tak? No, nigdy nie myślałem, że będę w takiej sytuacji w życiu, że siedzę w domu zamknięty, na zewnątrz panuje jakiś wirus. Co będzie jutro?
Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Depczę wszystko po drodze, nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Świat.
tak świat.
A jakie są twoje plany?
O,
zapowiadając plany. Cię powiedziałam, że czujesz niedosyt. Teraz o tym niedosycie.
Trochę tak. Trochę firma, którą prowadzę... mówimy personalnie czy biznesowo?
Mówimy i tak, bo tutaj okay. Jesteś inspiracją dla wielu, nie zapominaj.
Dobrze, to zacznę biznesowo, a chcę...
skończyć personalnie.
Tak, personalnie, żeby było tak wybitnie. Biznesowo moja firma prowadzi usługi programistyczne dla innych firm i to cały czas działa i jest piękną wizją i dobrze się z tym powodzi. Natomiast ja osobiście zakładam i oczywiście myślę o prowadzeniu nowej firmy, która będzie produkowała produkt, czyli to, co my produkujemy oficjalnie, aktualnie
dla klientów.
Dla klientów. Produkuję teraz obecnie dla siebie taki produkt, który...
Móc go sprzedawać
klientom. Który będę mógł sprzedać klientom, który będę wycenić, że stworzyłem coś nowego, coś swojego, co ma jakąś wartość dla kogoś, ktoś to będzie kupował, bo mu pomaga. Chcemy przewidywać wzrost marży, tak? Będziemy starać się przewidywać, monitorować i używać sztucznej inteligencji do przewidywania wzrostu marży.
Rozrostu marż.
Wzrostu i rozrostu.
Optymalizacji produkcji.
Wszystko, co jest związane od tego, kiedy tam małża jest małą larwą, jest zbierana na plaży 90 Miles Beach, tutaj się nazywa, mm-hmm. czyli 90-milowa plaża, mm-hmm. która nam nie ma 90 mil.
Ale ładnie się nazywa za to.
A czy wiesz dlaczego?
A dlaczego?
A dlatego, że dawniej mierzono dystans w koniodniach. A ponieważ koń na piasku idzie wolniej, to pomylono się.
I szedł biedny 90 dni?
No nie, to jest jakieś tam kalkulacja była. Natomiast generalnie przez to, że koń po piasku idzie wolniej, pomylono kalkulację. Więc stąd się 90, zostało 90 Miles Beach, która ma 58 mil. Jakoś tak?
No tak. Bo tutaj też w Nowej Zelandii dystansu się nie mierzy kilometrami, tylko czasem z punktu A do punktu B.
Tak.
Prawda?
Tak, bardzo.
Ile czasu będzie to mnie kosztować?
Oczywiście, jak tutaj, jeśli ktoś słucha z Polski, 600 kilometrów to nie jest 6 godzin jazdy. 600 kilometrów do Wellington to jest między 9 a 11 godzin jazdy.
Na pewno z noclegiem pomiędzy, bo tak, wielokrotnie nie da się.
Bardzo kręte i przez góry, i przez doliny drogi. Tak.
No i z dużymi ograniczeniami prędkości. I to jest główny problem i powód tego, że jedzie się tak długo, bo ograniczenie 100 km na godzinę obowiązuje właśnie na tych drogach.
Oczywiście.
W całym kraju.
A poza tym jest ładnie, warto zatrzymać się tu i ówdzie.
Pooglądać piękne widoki.
Tak, natomiast wracając...
Do koniodnia.
Do planów na przyszłość z małżonką w czasie lockdownu zdecydowaliśmy, że się przeprowadzimy przed moją 40. Chcemy się przeprowadzić do Kolumbii na rok, żebym się nauczył hiszpańskiego, bo mam ten sam problem dokładnie jak
do miejsca urodzenia twojej żony.
Tak, do miejsca urodzenia mojej żony. Chcemy się pojechać na rok. Chcemy porzucić pracę, chcemy porzucić wszystko i przez rok...
I musi być was na to stać, a żeby móc was było na to stać, musisz wyprodukować towar, produkt, który będziesz sprzedawał, sam się będzie właściwie sprzedawał na całym świecie, bo rozumiem, że nie jesteś ograniczony tylko do tego rynku, że chcesz wyjść poza.
Oczywiście, tutaj bardzo dużo się nauczyłem o małżach przez ostatnie 6 miesięcy. Bardzo dużo się nauczyłem o ich uprawach i o rynku.
Jakie są przyzwyczajenia małż?
Jakie są przyzwyczajenia? To zależy, o jakich mówimy. Czy mówimy tutaj ciężkie tłumaczenie, czy mówimy o zielonoustnych, bo to też się chyba tak po polsku tłumaczy. To są takie małże, które green-lipped mussel, to jest nowozelandzki gatunek. Czy mówimy o niebieskich, które produkuje Kanada na przykład, czy mówimy o słodkowodnych.
Niebieskich nie lubimy, wyrzucamy je do morza.
Niebieskich nie lubimy, tutaj traktujemy je jako pasożyty.
Pasożyty, tak. Używamy tylko tych zielonoustnych.
Tak, używamy tych zielonoustnych, ponieważ i bardzo dobrze się sprzedają na świecie, ponieważ są dużo większe. Dużo większe niż przeciętnie.
Bardziej mięsiste.
Mięsiste i duże. I tutaj się ich eksportuje bardzo dużo. Około 80% zbiorów się eksportuje.
Merci bardzo, Rafałku, Ralfie. Klisie, życzymy ci tego z całego serca. Mamy nadzieję, że twoje, wasze plany się szybko zrealizują, ale nie porzucaj tutaj firmy, nie porzucaj Nowej Zelandii. Tacy ludzie
jak ty wszędzie na świecie mają, mają szansę osiągnąć sukces, myślę sobie.
Wystarczy.
W różnych wymiarach.
Wystarczy się starać. Myślę, że jeśli mówimy o Nowej Zelandii, jakimkolwiek kraju, jak tu przyjeżdżałem, to chyba mój główny slogan to było wystarczy chcieć, tak? Można robić, wystarczy chcieć. To trochę też biznesowo, całe życie biznesowe polega na upadkach.
I a ograniczenia są w nas.
Tak, i uczeniu się na błędach.
Czyli upadanie nie jest złe, nawet nie jest, jest potrzebne.
Złe. Nie jest złe. Czy jest potrzebne, to trochę inna
trochę
historia.
Byś tutaj deliberował.
natomiast no chyba jesteśmy tacy przerażeni tymi porażkami, a biznes polega na tym, że po prostu trzeba każdą porażkę przełknąć i kontynuować.
Nie zrażać się iść do przodu.
Zrażać się, tak.
Ale myślę sobie tak, że już abstrahując od twojej osoby, o osobowości, wiedzy i tego wszystkiego, co tutaj wniosłeś i przyniosłeś ze sobą do tego kraju, sukcesem twojej firmy jest ten kibuski sprzedawca.
Kibuski sprzedawca nauczył mnie chodzić na 2 godziny na lunche.
Brawo on. Ściskamy cię. Dzięki, że przyszedłeś. Do zobaczenia.
Dziękuję
jeszcze
bardzo.
Kiedyś.
Do zobaczenia.
Oddychamy tym samym powietrzem, więc odkrywaj, przeżywaj, by móc powitać każdą z pięknych chwil. Poczuj luz, czas i odpoczywa, zwiwa awantura, w górę zaciśnięca pięść. Poczuj luz, muzyką wypełni dzień, to antidotum na stres, pokoi zamarzeniami, oddychaj wyobraźnią. Poczuj luz, muzyką wypełni dzień, antidotum na stres, pogoni za marzeniami, oddychaj zawsze prawdą. Atmosfera, prawdziwi przyjaciele, a nie grubość portfela. Poczuj luz, bądź przykładem, jak życie doceniać, podążając drogą spełnienia. Więc odkrywaj, przeżywaj, by móc to widać każdą z pięknych chwil. Gdzieś tu wytrzymią pokłady kreatywności, czas korzystać z nich. Poczuj luz, muzyką wypełni dzień, to antidotum na stres, pogoni za marzeniami, oddychaj wyobraźnią. Poczuj luz, muzyką wypełni dzień, to antidotum na stres, pogoni za marzeniami, oddychaj zawsze prawdą.
Lata. Ale rozpoczęcie nowego rozdziału. Mm-hmm.
Tak jak 6 lutego 1840 roku przedstawiciele korony brytyjskiej i maoryscy wodzowie, podpisując traktat Waitangi, rozpoczęli zapisywanie kart nowozelandzkiej historii.
Wydarzenie dla wielu kontrowersyjne, ale gdyby nie to, to co?
Porzucamy was na chwilę, ale wrócimy za miesiąc znów, dokładnie 6 marca, na krótko przed Dniem Kobiet.
Do usłyszenia.
Pa.
Thank you.